wczoraj pomiędzy trzema wątkami, które poruszyłem, był taki jeden związany z mocą. One się przeplatały. Świadectwo, moc, krew, która uwalnia moc. Myślę, że było to bardzo ważne połączenie. Dobrze byśmy to kojarzyli, bo połączenia Bożych prawd dają taką bardzo silną możliwość i zdolność. W Królestwie Bożym wiele rzeczy się wspiera, tak jak też ciało, tak jak Kościół, że jego pełna siła i dynamika jest owocem połączenia. I tak samo jest w Bożych prawdach. Więc kiedy jakaś jedna kwestia nie działa, zastanów się, z czym ta kwestia się łączy. Żeby nie było tak, że ktoś na przykład uwierzył, że Bóg daje błogosławieństwo i dotyka się Bożych obietnic, a okazuje się, że one nie przynoszą rezultatu. Pamiętajmy, że wszystkie prawdy w Bożym Królestwie się łączą. Więc prawdą jest Boże błogosławieństwo i obietnice z tym związane oraz rzeczy, które są przed i po, z prawej i z lewej. Więc my tak podchodzimy do Bożych spraw. Jeżeli tak nie podejdziemy, będziemy się dziwili, dlaczego coś nie gra. Dokończę o Bożej mocy, albo może dodam pewną myśl i zajmę się dzisiaj kwestią strachu. Raz na jakiś czas warto sobie samemu przypomnieć, o co chodzi ze strachem, aby z premedytacją się jemu przeciwstawiać. Nawet jeżeli słyszałeś nauczanie o strachu, to jednak myślę, że to, że ty słyszałeś o strachu, to jedno, a to, że strach wciąż ponawia swoje podboje, to drugie. I za pewien czas potrzebujemy do naszej głowy, do serca włożyć znowu Boże prawdy, pokonujące atak strachu. Ale najpierw o Bożej mocy. Nie pamiętam skąd, ale zapisałem sobie taką myśl. No, jest logiczna, chyba nie trzeba jej udowadniać. Czym jest Boża moc? Nie chodzi tutaj o oryginalne słowo greckie, ale chodzi o pewne założenie, pewną koncepcję. Boża moc, logiczne by to było, by zrozumieć, że jest to Boża możliwość. Pomyślmy o tym w ten sposób. Kiedy potrzebujesz Bożej mocy, by interweniowała w tobie, to może właśnie czasami mamy na myśli jakby tylko namaszczenie, jakby jakąś taką energetyczną substancję, która albo jest, albo nie jest, w zależności od tego, jak bardzo jestem fajnym chrześcijaninem. Pomyśl tak, że Boża moc to jest Boża możliwość, możliwości twojego Ojca. Zdolności twojego Ojca w niebie, aby zaangażować się w twoje sprawy. Na pewno tak jest, nie może być inaczej. Zresztą u Boga moc nie jest tak naprawdę bezosobowa. Istnieje coś takiego jak namaszczenie przyrównane do oleju, ale ono też nie działa samo z siebie bezosobowo. Można to przyrównać do działania krwi Jezusa. Mówi się w liście do Hebrajczyków, że krew przemawia, ale przecież tak naprawdę nie chodzi o to, że krew, ta bezosobowa substancja, która wylała się z ran Jezusa, że nabrała osobowych cech. Przecież nie działa niezależnie od Jezusa. Nie pamiętam, jak to należy, jak to ładnie można ująć, jakimś dobrym terminem, brakuje mi. Nie jest to animizacja oczywiście, ale może tak prościej, że krew Jezusa to nie jest substancja działająca w odrębności od osoby Jezusa. I tak samo Boża moc i Boże namaszczenie nie działa odrębnie od osoby Ducha Świętego. A jeśli działa razem z Nim, jeśli Boża moc działa razem z Ojcem, to znaczy, że bezpośrednio Ojciec w niebie zaangażowany w twoje sprawy objawia to, co potrafi. A potrafi całkiem sporo. Więc gdy mówimy o człowieku polegającym na Bożej mocy, to mówimy tak naprawdę o człowieku polegającym na możliwościach swojego taty. To brzmi fajnie, brzmi dobrze, tak ciepło i bardzo osobiście. Więc kiedy w modlitwie przychodzisz do Boga, by się do Niego przytulić, to możesz pomyśleć: Ojcze, no to wszystko możesz. Nawet chyba tak Jezus się pewnego razu modlił: Ojcze, Ty wszystko możesz. A może by się tak ten kielich oddali ode mnie. Akurat ojciec miał inne zdanie, więc tutaj oczekiwania Bożego Syna nie przyniosły rezultatu. On był też świadomy, że to był głos umierającego ciała. Ale zobaczcie, że w takim razie jakby możliwości Jezusa były oparte o możliwości Ojca. Oczywiście możliwości Jezusa w ciele. Więc to trochę działa tak. Na tyle możesz, na ile twój ojciec. Na tyle masz mocy, na ile twój ojciec w nim. Więc ile ty masz mocy? Chyba to działa też tak, że kiedy chodzisz blisko ze swoim ojcem za rękę i masz z nim dobrą relację, patrzysz, co on robi i angażujesz się w to, co on robi, może się okazać, że w końcu jego możliwości stają się twoimi, bo ty się mieścisz w tym, co on czyni. No tak powinno to wyglądać. Jezus mówi, mój ojciec działa, więc ja działam. Czyli ile ojciec działał, w tym był Jezus, więc możliwości ojca stały się możliwością syna. Tyle chodzi w mocy Bożej, ile jego ojciec był zaangażowany w różne rzeczy. Myślę, że to ma sens. Jeśli tak byśmy podeszli w naszym życiu, to wtedy mogłoby się okazać, że w ogóle nie ma się co bać. Nie ma się czego bać. Nie ma się kogo bać. No bo nasz ojciec ma możliwości naprawdę niezłe. No nie trzeba udowadniać, jakie ma możliwości. Czy trzeba? Jest powiedziane, że mocą słowa, którą też wszystko poddać sobie może. Takie zdanie w Biblii jest, tak? Że, nie wiem, czy to nie jest Hebrajczyków pierwszy rozdział. Więc ojciec mocą słowa wszystko może sobie poddać i polegając na tym w takim razie jesteśmy w podobnym miejscu, więc pomyślmy o tym. Do tego miejsca na koniec dodam tylko Efezjan 1 rozdział 19-20, gdzie jest powiedziane o modlitwie apostoła Pawła, który modlił się, żeby Efezjanie doznali objawienia, jak wielka jest moc Boża działająca wobec nas. Znakiem tego chrześcijanie w zborze efeskim nie mieli świadomości, a jak wielka jest moc Boża objawiająca się w nich i wobec nich. A ja rozumiem, że gdzie nie ma też poznania mocy, to trudno też na niej polegać. Na tyle polegasz na kimś, na ile go znasz. Na ile znasz Bożą moc i masz co do niej objawienie, na tyle możesz polegać na niej w swoim życiu. I to bardzo fajnie łączy się z lekcją, którą właśnie zaraz rozpocznę, czyli strachem. Jeżeli idziesz z kolegą i myślisz sobie, że on jest tak samo słaby jak ty i wchodzicie w ciemną dolinę, nie możesz na nim polegać, więc boisz się tak samo, jak myślisz, że on się boi. Ale przypuśćmy, żeby się okazało, że jest to jakiś, nie wiem, mistrz Jedi. Jakiś człowiek, który naprawdę nie ma się czego bać, ponieważ ma takie możliwości. Na ile byś go znał, to by powodowało pewną ulgę w bojącej się duszy w jakimś ciemnym zaułku. Czy to nie jest tak? To może jakiś młodszy brat ze starszym, a tam jakaś grupa kolesiów na boisku. A młodszy brat polega na starszym, który jest większy. Więc nie boi się, na ile zna możliwości starszego brata. To nie jest tak? I jeszcze inny przykład, jakbyś małym dzieckiem i idzie tata koło ciebie. Niczego się nie boisz. Przeważnie małe dzieci są pełne wiary, że tata absolutnie się nikogo nie boi i wszystko może. Przez jakiś czas to się utrzymuje u dzieci, no potem się zmienia trochę. No ale nasz tata naprawdę jest taki, że się nie ma czego bać. Przejdźmy zatem do lekcji o strachu. A więc moc i strach, tak myślę, że to jest świetnie połączona lekcja, jedna z drugą. Świadectwo, moc, krew, strach. W liście do Hebrajczyków 2:15 jest napisane, że na to się Boży Syn objawił, Nie, to nie tak, że przytoczcie, że przyszedł, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie byli w niewoli. Mamy tutaj przepotężny tekst. Ilu z was pamięta lekcję na ten temat? Kto pamięta? Kto słyszał lekcję o strachu? Wow. Naprawdę? Nikt nie pamięta? Rzeczywiście można cyklicznie głosić te same kazania. Też. Tam mamy takie zdanie, które trafia w samo sedno kontroli, jaką sprawuje szatan nad całym światem. Użyte jest greckie słowo ptoesis, jeśli dobrze wymawiam. Napełnienie przerażeniem, przestraszenie. O strachu osób zniewolonych. Przerażenie, strach, trwoga. Przyszedł Jezus, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy przez całe życie byli w przerażeniu, w przestraszeniu, w trwodze, która kontrolowała ich życie. Dla mnie bardzo wymowne są obrazy prorocze. Rick Joyner w tej wizji Wojna i Chwała, do której bardzo często nawiązuje, widział dwa potężne demony, które kierowały wojną na wyspie, która reprezentowała terytorium kościoła, na której było widać walczące ze sobą różne ruchy, kongregacje czy poszczególnych wierzących. I zobaczył w tej wizji, że wojną kierowały dwa potężne demony. Strach i zazdrość. Dzisiaj rano, kiedy spojrzałem w te notatki, pomyślałem sobie o ostatnich perturbacjach. Takich w przestrzeni między, jak to ładnie nazwać, by nie za dużo powiedzieć, w relacjach, we współpracy w szerszej społeczności. I zobaczyłem, że faktycznie poważną przeszkodą jest coś, co można wyczuć. Nie zawsze to widać, jak się jest w środku, blisko ludzi, jest się zżytym z ludźmi. To widzisz, że są to normalni, piękni, wspaniali chrześcijanie, kochający Jezusa. Wszystko jest dobrze. Ale kiedy wychodzisz w pewną sferę relacji, zwłaszcza kiedy pierwszy raz spotkasz ludzi, którzy mają większe odpowiedzialności i przychodzą pierwsze decyzje. Można zobaczyć, że czasami pierwsze takie spontaniczne decyzje, które się pojawiają, są często takie irracjonalne, wychodzą z pewnego duchowego podłoża. Może też czasami, jak spotykasz kogoś po raz pierwszy, to też może być na takim poziomie indywidualnym. Nie znasz kogoś bliżej, wiecie o tym, że czasami takie pierwsze wrażenie ma w sobie element objawienia, czy słowa wiedzy, czy takiego duchowego rozpoznania. Potem poznajesz kogoś bliżej i tracisz to rozpoznanie. To tak jak na przykład chłopak spotyka dziewczynę i w pierwszym momencie czuje, to jest, coś jest nie tak. To jest nie bardzo, coś chore. Ale potem jednak uwiedziony jej perfumami czy kolorem włosów wchodzi w bliższą relację i już wtedy to rozeznanie traci i wtedy poddaje się bardziej osobistym wpływom i rozeznania już nie ma. Oczywiście może być też w drugą stronę, tylko to był przykład, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. To samo może być, kiedy wchodzisz z kimś w biznes, wchodzisz na giełdę, chcesz kupić samochód i pierwsze rozeznanie daje ci objawienie, jakby widzisz duchem, ale potem ktoś cię bajeruje, mówi, popatrz, jaki się błyszczy lakier, zobacz, jaki wypicowany silnik, on właśnie wyjechał z myjni. I mówi, zobacz, jakie ładne opony, a tak naprawdę nie ma tam czym jeździć z grubsza. I powiem wam, że to jest niesamowite, jak można zobaczyć, że duchy strachu i zazdrości, ale ja osobiście mam wrażenie, że przede wszystkim strachu, wpływają na bardzo poważne i szerokie decyzje. Tylko potem, kiedy takie wrażenie przyszło, zastanawiałem się, jak to możliwe. To nie, no przecież czasem spotykasz długoletnich wierzących, to oni nie mogą się kierować strachem, przecież Jezus jest Panem. jak może podejmować decyzję w oparciu o jakiś ukryty lęk, a jednak doszedłem do wniosku, że bardzo wiele decyzji, które my podejmujemy, zobaczcie, nawet sami po sobie, kiedy nie chcesz czegoś zrobić, ile nagle znajdziesz powodów, by tego nie zrobić i sam sobie mówisz, ponieważ to i wyliczasz. Ale kiedy to samo z jakiegoś powodu zechcesz zrobić, bo na przykład ktoś ci powie, dam ci stówę, jak to zrobisz, nagle nie ma przeszkód. A jeśli są, to łatwo je rozwiązać. Zobaczcie, że my bardzo często nawet jesteśmy nieświadomi, że powody, które podajemy do zrobienia lub niezrobienia, są atrapami, pretekstami, a prawdziwe są irracjonalne wewnątrz nas. I bardzo często diabeł w jakiś sposób przychodzi z takim podświadomym lękiem, który kieruje nawet wierzącymi ludźmi. Strach dotyka ich wnętrza i z jakiegoś powodu boją się, mają obawę, nie chcą w to wejść, nie chcą czegoś zrobić, więc zastanawiają się, jaki powód może być, żeby to nie zrobić, i nawet diabeł może podać im chrześcijańskie powody, żeby tego nie zrobić. Na przykład pada hasło, idziemy głosić Ewangelię w kościele, proste hasło, załóżmy, sobie jest kościółek, przychodzi objawienie do pastora, że to jest czas, aby wyjść na ulicę lub na przykład, nie daj Boże, po domach, człowieku. Pada hasło, będziemy głosić Ewangelię, zdobywać miasto, i wtedy w ludziach drży coś w środku, wow, wyjdę. I jak to będzie? Najpierw taka wizja, cielesna wizja. Spotkam wierzących, spotkam starych znajomych, albo nie spotkam znajomych, spotkam różnych ludzi, nie będę wiedział, co powiedzieć w ogóle. Drżenie, atak lęku i potem chrześcijańskie powody. Nie wszyscy są powołani do głoszenia. Poza tym ja w tym czasie miałem pościć i modlić się. Miałem też pojechać na konferencję, miałem czytać chrześcijańskie książki i Biblię, i wtedy prawdziwe chrześcijańskie powody mogą być włożone tobie do głowy jako preteksty, ale prawdziwy jest irracjonalny, wypływa z wnętrza i jest formą kontroli ducha strachu. Naprawdę tak to działa, bardzo często. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, to może być to bardzo uwalniające. Tylko zdać sobie sprawę, znaczy wejść w poziom objawienia, a poziom objawienia bardzo często rozpoczyna się od nazwania po imieniu. Często Jezus, zanim wypędził jakiegoś demona, najpierw go sklasyfikował i nazwał. Pamiętacie? Duchu głuchy, niemy. Pach. Albo jak ci na imię? Legion. Dzień dobry i do widzenia. A ta prawda, ta słynna bodajże z Amosa, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga, jest bardzo niesamowita. Ona ma w sobie bardzo głęboki, taki głęboki kontekst. Jak nie masz objawienia, to tak jakby diabeł grasuje, nie możesz w niego wcelować. Jak masz objawienie, to jest tak jakby cel namierzony. W pewnym sensie. Jak masz imię zwierzchności, z którą masz do czynienia, cel namierzony. Odpalasz i pokonujesz. Oczywiście, jeżeli masz tupet, żeby odpalić w niego. Taki duchowy wystrzał. Dlatego zlokalizowanie powodu, który kieruje wierzącymi, czy nawet kościołem jakimś całym, jest bardzo ważne. Bo wyobraź sobie, że na przykład jest coś, co masz zrobić. Drżysz, wszystko w tobie nie chce. Nie wiesz czemu, jakieś masz obawy przed tym. I nagle przyjdzie ci objawienie. To duch strachu. Normalny diabeł lęku, i on naciskać na twoją decyzję równa się, i teraz robisz sobie bardzo trafne określenia. Diabeł chce skontrolować moje życie i doprowadzić mnie do konkretnej decyzji, żebym tego nie zrobił. Gdybyś tak powiedział, jakie będą tego konsekwencje? Wyobrażasz sobie? Załóżmy, jakiś starszy kawaler w końcu trafia na piękność, którą Bóg mu poddaje, ale jego starokawalerstwo drży. I boi się. I myśli, za 5 lat może będę gotowy. Przypuśćmy, że nagle ma objawienie, że to duch strachu odbiera mu wejście w Boży plan. Gdyby to zlokalizował, gdyby to tak nazwał, wtedy wiedziałby, czemu się sprzeciwić i jaką decyzję podjąć. No, za jakiś taki przykład może śmieszny podałem, ale Ale okoliczności tego rodzaju na pewno przydarzają się może każdemu z nas i nie jeden raz. Mam nadzieję, że przez to, co sieję w Ciebie, że gdzieś jakieś receptory, czujniki się wyostrzą i zaczniesz się zastanawiać, czy lęk powoduje Tobą albo w innych okolicznościach powstrzymuje Cię. Ilu ludzi na przykład myślało sobie, ach, jak ja bym chciał tak powiedzieć, przemówić do innych, podzielić się Jezusem. Chciałbym. Potem przychodzi okoliczność i ktoś mówi, oto mikrofon, cóż stoi na przeszkodzie? Abyś wstąpił na scenę. I marzyłeś o tym, no naprawdę tego chciałeś. Przygotowałeś się, ale przyszła ta okoliczność i nagle drży w tobie wszystko. Masz irracjonalny strach. To jest prawdziwa, czasami duchowa kontrola. Nie zawsze jest to tylko trema. Czasami trema, to prawda, ludzka. Ale ludzka trema no, jest łatwiejsza do pokonania. Ale irracjonalny strach ma siłę duchową. I wtedy on cię powstrzymuje. Ty chciałeś wyjść, ale ten strach sprawia, że mówisz sobie nie. Dlaczego nie? Nie wiesz, dlaczego nie. Ale ten strach po prostu w tym momencie atakuje ciebie jak jakaś opresja. I kiedy jesteś przekonywany, żeby wyjść, jakie powody wysnuwasz? Mogą być czysto cielesne lub nawet chrześcijańskie, które przychodzi i diabeł podaje tobie, pomaga ci zbudować preteksty. Wiesz, co są preteksty? Atrapy. Jakieś. Ale atrapy bywają bardzo skuteczne. I wtedy człowiek siebie przekonuje, nie wyjdę, bo nie dzisiaj. Nie teraz. Nie jestem przygotowany. Chyba nie dam rady. Nie są lepsi. To są szatańskie kłamstwa. Prawdziwe kłamstwa z piekła w ogóle. Z piekła rodem zupełnie. Nie mające z Królestwem Bożym nic wspólnego, ale są skuteczne. Niech inni wyjdą, to nie ja. Ja nie dzisiaj. Nie jutro. Nie, to nie dla mnie. Ja się nie będę pchał. Ja jestem skromny. Ja zostanę na końcu. Ty diable zakłamany. Precz normalnie z tymi kłamstwami. Ale on to sprzedaje i chrześcijanin to kupuje. I nie ma takiej opcji, żeby ktoś go wypchnął do przodu. Bo jest pod kontrolą ducha strachu. Który włoży mu chrześcijańskie powody. Lub czysto racjonalne, lub ludzkie. Oczywiście nie chcę, żeby od teraz każdy myślał, że jak nie wyjdzie ze świadectwem, to znaczy, że jest pod kontrolą demona strachu. Oczywiście nie chcę tego zasugerować, to byłoby za daleko. Masz prawo oczywiście powiedzieć, no nie chcę wyjść, nie chcę, no, nie, bo nie. I oczywiście nie będziesz z tego powodu potępiony, ani nikt nie ma prawa nakładać na ciebie potępienie. Ja tylko chcę powiedzieć coś, nad czym chciałbym, byś ty sam w tym momencie miał taką kontrolę, rozpatrzył to sam w sobie i rozegra tą sytuację z Bogiem i nie pozwolił, żeby w czymkolwiek diabeł cię kontrolował. To był tylko przykład oczywiście z tym wyjściem do świadectwa. Nasze całe życie składa się z takich okoliczności. Bóg pokazuje ci kogoś w szkole lub w pracy, żeby podejść i głosić. Wtedy strach ma najwięcej do powiedzenia, zwłaszcza jeśli ktoś jest trochę nieśmiały, skryty, introwertyczny, czy jakiś wycofany lekko, czy w ogóle. Nie masz gadane. Powiem ci, że zawsze, kiedy dotknie cię taka nutka przekonania, nutka myśl, że powinieneś tam powiedzieć, wtedy mówisz sobie, ach, ubzdurało mi się. To jest pretekst, a powód prawdziwy, lęk. Człowiek, który się nie boi, jest otwarty. Idzie do przodu i zwycięży. Rzymian 8:15 mówi o tym, że otrzymaliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, zamiast, gdyż nie otrzymaliśmy ducha niewoli, czy ducha, przeczytaj to dokładnie.
8:12?
15.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze.
Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, by żyć w strachu, w przestraszeniu, w przerażeniu, w trwodze. Bo to znaczy ten wyraz. Ptoesis. Nie otrzymałeś ducha niewoli. Zobacz, zatem strach i duch niewoli idą w parze. Okay? No, jak działa system niewolniczy? Dlaczego niewolnicy są na terenie niewoli? Strach oczywiście przed oprawcą, który ich trzyma. Strach czyni niewolnika. To znaczy zatem, że jeżeli ktokolwiek ulega duchowi strachu i jest pod jego kontrolą, staje się niewolnikiem tego ducha strachu. I tutaj można już przytaczać przykłady z całego świata. Dlaczego na przykład bite kobiety są dalej bite latami przez psychopatycznego jakiegoś alkoholicznego męża? Dlaczego? Boją się pójść na policję. Boją się, że kiedy pójdą, będzie to nieskuteczne i wrócą, to on je zabije. Przecież i tak je bije prawie na śmierć. Tego jest mnóstwo. Dlaczego mamy tyle też dzieci bitych pięściami z siniakami? Przetrącane przez jakichś zwyrodniałych ojców. Boją się, są strasznie skorumpowane. Zamiast uciec z tego domu, też prosto na policję. Strach sprawia, że człowiek tkwi cały czas w tym samym miejscu. Dlaczego są ludzie, którzy żyją pod taką okupacją zbieraczy haraczy? Oddają haracze i boją się. Boją się, że spalą ich chadziaństwo, sklep, lub napadną, połamią, okradną. Właśnie ten strach sprawia, że oni ciągle oddają haracz. Nie widzą wyjścia, boją się, więc to robią. To działa zarówno na małą skalę, jak i na dużą. Jakiś większy łobuz przerośnięty, który pozostał kilka razy w klasie, w szkole, sprawuje kontrolę nad młodszymi chłopakami, którzy przynoszą mu, nie wiem, jakieś pieniążki, czy kupują narkotyki, bo się boją. Nigdzie nie pójdą, bo drżą ze strachu. Strach przywiązuje. Strach ubezwłasnowolnia. To działa też na dużą skalę. Narody małe boją się wystąpić spod kontroli jakiegoś dużego tyrana typu Moskwa, czy nie wiem. Boją się, że skrzywdzi ich. I to działa. Strach zawsze działa. Ale jest powiedziane, że my jednak nie otrzymaliśmy ducha niewoli, który działa pod kontrolą strachu, ale ducha synostwa, który wyswobadza, wyprowadza na światło. Izrael jest jednym z piękniejszych przykładów tego. Tak w skali narodowej i światowej. To jest szokujące. On ma tylu łobuzów, dużo większych, liczniejszych, wyglądających na silniejszych. Był pod okupacją, był pod butem całe wieki. Ale ponieważ mają jakieś przymierze z Bogiem, ponieważ gdzieś Bóg dał im ducha jako narodowi, tego ducha synostwa, przynajmniej według ciała, przynajmniej według przymierza. Jest niesamowite to, że podnieśli głowy i wyrwali się z rąk oprawcy i będąc malutkim narodem tak naprawdę stanowią tak niezwykły militarny potencjał, że właściwie te wielkie łobuzy wokoło podwórkowe, bo tak to chyba trzeba nazwać, normalnie cały czas drżą przed Izraelem. Boją się Mossadu, boją się tego, jak ten kraj funkcjonuje. Tam jest naprawdę trudno. I się nic nie patyczkują. Nie bawią się w jakąś zliberalizowaną, chorą, zniewieściałą Europę. Naprawdę tam idzie wszystko na ostro. Nie ma strachu. Niesamowite. Tak przy okazji też czytałem o różnych historiach. Dlaczego tak terroryzm w Izraelu nie działa na taką skalę? Przecież tych terrorystów oni mają tam pod nosem non-stop. A do tego może mały epizod. Ponieważ oni nie są liberalni i poprawni politycznie, mają to głęboko w poważaniu. W wielu miejscach w Izraelu, takich publicznych, są przywieszone takie kieszenie skórzane z tłuszczem świńskim w środku i taką szczotką, łapką. Ponieważ kiedy terrorysta dokona aktu samobójstwa, to wtedy jeżeli w tym miejscu zostanie opryskany krwią lub tłuszczem świńskim, nie dostanie się do raju. I oni obiecali im, i tak zrobili w kilku miejscach, że kiedy taki terrorysta spowodował śmierć, wylali na niego ten tłuszcz świński i on już nie ma wstępu do raju, zapomni o dziewicach. Wtedy rodzina tego, który miał być bohaterem narodowym i męczennikiem w imię Allaha, była w pełnej rozpaczy. Nie mogli go nawet normalnie pochować, ponieważ dotknął się świńskiego tłuszczu. I mieli wielkie pretensje, że to niehumanitarne. Jak Izrael mógł tak postąpić? W ogóle to nieludzkie. No nieludzkie, jak może było sprawić, żeby męczennik, bohater islamu nie dostał się do raju, bo tam tłuszcz świński mu przeszkodzi w tym. Nie do pomyślenia. Takie drobne myki. Jest się w wielu miejscach to skończyło. Tam prawie każdy ma broń. Mnóstwo kobiet wchodzi z bronią. Gdziekolwiek się pojawi jakiś gość, tym nie ma po prostu zlituj się. Nie ma strachu i to jest fantastyczne. My jako chrześcijanie potrzebujemy nauczyć się podnosić głowę do góry. Taki też przypadek słuchałem, nie wiem na ile dobrze go opowiadać, ale pewnie jeden z milionów na świecie. Kiedy rozmawiałem z dziewczyną, która kiedy wyrosła, przerwała pasmo molestowania ze strony swojego zbereźnego dziadka. I zapytała się, dlaczego nie podasz go na policję? Powiedziała, nie, no wiesz, bo... I tak widziałem, od razu widzę, że szuka pretekstu. Sprawa jest oczywista. Przestępstwa tego rodzaju się nie przedawniają. Przestępca chodzi na wolności. Nie wiadomo, czy popełni przestępstwo gdzie indziej, ale trwając przez ileś lat w przestępstwie, jest przestępcą, który powinien spędzić resztę swojego życia w pudle. Pytam się, dlaczego nie zgłosisz go? No bo wiesz, jestem chrześcijanką, ja przebaczyłam. Wiesz, ty możesz przebaczyć za siebie, ale on popełni przestępstwo wobec prawa i nie masz predyspozycji ani kompetencji, żeby przebaczyć mu za prawo cywilne. Dlaczego tego nie podasz? Wiesz, bo by się dowiedziała rodzina, bo to dziaduś, bo tam no szkoda. Co to jest? To są preteksty. A powód głęboki? Strach, demoniczny strach, który związuje taką osobę, żeby nie zrobiła właściwej rzeczy. Wręcz wydałem polecenie. Jak powiedziałem, masz to zrobić. Idź natychmiast, nieważne jak dawno miało to miejsce. Nie zrobiła tego. Ale dlaczego to w ogóle trwało tak długo? Za każdym razem, kiedy o takich historiach czytałem, takich historii jest przecież pełno, są organizacje, które zajmują się pokrzywdzonymi, nieletnimi, skrzywdzonymi przez jakichś, czasami nawet bliskich. Dlaczego tak długo to trwało? Dlaczego latami to się działo? Jak to możliwe, żeby osoba, która ma traumę na całe życie, opowiada, w czym tkwiła przez ileś lat? Niepojęte. Nie wiem, czy jestem w stanie gdzieś jakoś psychicznie zanurzyć się w tą atmosferę, żeby zrozumieć, dlaczego ktoś latami krzywdzony jest latami krzywdzony. Czy tak jak też i w środowiskach duchowieństwa katolickiego, iluś tam chłopców latami. Nie mogę pojąć. Jedyne wytłumaczenie, jakie mi przychodzi, to takie, że demony działają parami. Że ten zbereźny demon, czy przestępczy demon, oczywiście, że potrzebuje wsparcia. Jak kontynuować przestępstwo bez sprawowania kontroli nad ludzką duszą? A co tą kontrolę zapewni? Strach. Te wszystkie historie o tych osobach opowiadają, że oprawca albo szantażował, albo manipulował słownie lub przekonywał, dlaczego nie należy o tym nikomu mówić, puścić parę z ust, bo... I wprowadzał strukturę strachu do głowy. Demon w tym kooperuje. I tak czyni niewolnika. My, będąc Bożymi dziećmi i synami, nie mając ducha niewoli, możemy wejść ponad to wszystko i stąpać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, po wszelkim systemie myślenia strachu i duchu strachu i niewoli. Podnieść głowę przeciwko temu, zdeptać to, urwać ten łeb, pokonać i zniszczyć. Myślę, że wspaniałe jest to, że wszędzie tam, gdzie ludzie prześladowani czy wykorzystywani, gdy się nawracają, to zawsze zaraz za nawróceniem przychodzi wyzwolenie w wielu dziedzinach, nawet jeśli nie wszędzie od razu w tej dziedzinie przyszła wolność, to jednak jakby w skali, myślę, globalnej, i kiedy trafiamy na takie świadectwa, to zawsze prędzej czy później to wyzwolenie i wyjście na światło nastąpiło. Bóg jest wspaniały. Ale my, przychodząc do Niego, też otwierajmy śmielej naszą duszę, żeby w lęku nigdy nie chodzić. Pierwszy Jana 4,18. Przeczytaj.
W miłości nie ma lęku, doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości.
Miłość kontra bojaźń. Wow. Nie ma strachu dla ludzi chodzących w Bożej miłości. To też w ogóle wskazuje nam na najlepszy rodzaj terapii. Człowiek związany lękami jest zablokowany na chodzenie w miłości. Jest zamknięty w swojej duszy. Nie przyjmuje uzdrowienia. Ale jeśli zacznie jednak się otwierać na miłość, to ona wyprzeleje. Dziecko zatrwożone, zahukane, zagubione, gdzie najlepiej odzyskuje równowagę? Przypuśćmy, małe, zagubione dziecko, to może najwyraźniej zobaczyć. Przypuśćmy, że doszło do małej tragedii, że zaginęło, nie wiem, w lesie czy w mieście na parę godzin. Już może potrzebować potem terapii. Ale przypuśćmy, że jeszcze nie ma jakiegoś bardzo krytycznego momentu. Rozhisteryzowane nagle znajduje mamę lub tatę. Czego potrzebuje? Reprymendy, nie? Łomotu. Kary. Lub rozsądnej rozmowy. Zatopienia się w ramionach rodzica. Utkwienia tam na długi czas, aż wszystko przejdzie. W miłości nie ma bojaźni i w miłości jest terapia od wszelkiej bojaźni. Zanurzenie w Bożą miłość uleczy duszę. Pokaże właściwy kierunek. Uspokoi nasze serce. Drżymy i zastygamy jak w lochu więziennym pod wpływem strachu. W miłości odpoczynek i zdrowie. Wyprowadza nas w otwartą przestrzeń. Amen. Połączmy się w jakieś 3-4 osobowe grupy i pokonajmy wszelki strach, wszelką bojaźń. Gdziekolwiek wyczujecie pod ręką, że drży jakiś lęk czy strach, deptajcie po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjaciela. I kładźcie balsam Bożej miłości, która leczy wszelką bojaźń i strach. Boża miłość przeciwko wszystkiemu. Czyli związujemy, a potem balszamujemy. Amen? Wiemy, co robimy?